Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Wiosna to dobry czas na sadzenie drzew, robimy to w swoich ogrodach, robią to działkowcy, ale robią to także leśnicy. W Ekosferze porozmawiamy z tymi ostatnimi, jak sadzić las, ale powiemy także o drzewach w ogrodach. Ekosfera do 15 zapraszam.
Ekosfera.
Gośćmi w Ekosferze są dzisiaj Robert Cierech, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej, Marek Masłowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi i Piotr Gołębiewski, inżynier nadzoru w nadleśnictwie do Ilidy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. No właśnie, prawie 55 milionów sztuk sadzonych wyhodowali leśnicy w szkółkach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Te 55 milionów to na ten rok?
55 milionów sadzonek jest w trakcie produkcji na naszych szkółkach. Szkółki znajdują się w 28 nadleśnictwach naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku na łącznej powierzchni 133 hektarów. Cykl produkcyjny sadzonek jest troszeczkę dłuższy niż jeden rok, dlatego ponad połowa tych sadzonek będzie przeznaczona do wysadzenia w tym roku, natomiast pozostałe będą jeszcze rosły i będą gotowe na rok przyszły.
Te sadzonki z tych właśnie waszych szkółek leśnych są przeznaczone na potrzeby nadleśnictw?
W znakomitej większości sadzonki przeznaczone są na nasz własny użytek, niemniej jednak każde nadleśnictwo oferuje sprzedaż sadzonek i nikt od nas, że tak powiem, z kwitkiem nie odchodzi, tylko zawsze może takie sadzonki od nas kupić.
Wy macie tych szkółek 28. Większość mieszkańców województwa jej doskonale zna, bo każdy może w zasadzie przyjechać do takiej szkółki i stamtąd wziąć drzewka. Kupić.
Kontakt do każdej ze szkółek jest na stronach internetowych nadleśnictw. Można zadzwonić do leśniczego szkółkarza, umówić się na konkretny dzień, na konkretną godzinę, czy też uzyskać jakąś poradę w kwestii posadzenia sadzonek. Również w biurach nadleśnictw czy w regionalnej dyrekcji takich informacji udzielamy, jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie konkretnym materiałem sadzeniowym, czy też sposobem jego użycia. Nigdy nie odmawiamy takiej porady.
One się cieszą sporą popularnością właśnie wiosną.
Oczywiście, bo wiosna jest najlepszym okresem do posadzenia drzewek. Niemniej jednak część, czy to nadleśni, czy też prywatnych osób, również sadzi jesienią.
Czy ta szkółka, o której teraz powiemy, w nadleśnictwie Suwałki, jest jedną z najmłodszych szkółek? To jest taka szkółka, którą warto się pochwalić.
W nadleśnictwie Suwałki zbudowaliśmy taką szkółkę, która troszeczkę stosuje odmienną technologię produkcji. Tam była zwykła szkółka tradycyjna, gruntowa. Natomiast 4 lata temu zbudowaliśmy szkółkę, gdzie produkujemy sadzonki w tak zwanych warunkach kontrolowanych. Są to sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym, gdzie przez pewien okres czasu drzewka są hodowane w namiotach foliowych, a następnie na polach produkcyjnych i w specjalnych pojemnikach i praktycznie ta sadzonka zawsze jest tak zwaną bryłką, czyli z osłoną korzenia, z glebą. Może być używana praktycznie przez cały rok do posadzenia. Skracamy technologię produkcji, lepiej wykorzystujemy nasiona i po prostu są to sadzonki bardzo dobrej jakości.
Czyli 100% gwarancja, że drzewko nam się przyjmie.
Niech będzie, że 99%.
Procent. Dlaczego właśnie warto kupować w takich właśnie szkółkach przy nadleśnictwach?
No są to drzewka, które zostały wyhodowane w tym klimacie.
A to jest bardzo ważne dla rośliny.
Nie są to sprowadzone, nie wiadomo skąd, gdzieś tam z Chin czy z jakiegoś innego kraju. Także są przystosowane do naszego klimatu, najlepiej się przyjmują i najlepiej rosną. Dość tanie, tańsze niż
no właśnie, w sklepach, to jest często przekonujące, ta różnica w cenie.
Można na stronie nadleśnictwa zobaczyć, w jakiej są cenie, jest cennik, także można się zorientować, skontaktować się z leśniczym, on na pewno przekaże wszystkie potrzebne informacje.
30 milionów drzewek to ile hektarów lasu? Można to tak przeliczyć?
Ponad 4 tysiące.
Co będzie sadzone w tym roku?
W zasadzie to, co posadzimy, wynika przede wszystkim z warunków, jakie mamy na powierzchniach, na które te sadzonki trafią. Staramy się dostosowywać składy gatunkowe do tak zwanego biotopu, czyli do gleby, właściwości wodnych na danej powierzchni, sąsiadującego drzewostanu i dopiero po zbadaniu tych wszystkich właściwości planujemy, jakie konkretnie gatunki będą potrzebne ze szkółki, żeby trafiły na powierzchnię.
I jakie będą potrzebne w tym roku?
Zgodnie z tutaj z układem glebowo-siedliskowym w naszym regionie, tradycyjnie najważniejszym gatunkiem jest sosna i myślę, że przez jeszcze długie, długie lata pozostanie, gdyż na tych najsłabszych glebach ona się najlepiej zachowuje. Na drugim miejscu mamy świerka, który w tym regionie również ma znaczny udział. Na trzecim miejscu będzie dąb. No i wszystkie pozostałe gatunki, iglaste, liściaste, które występują naturalnie w naszych lasach, będą podlegały właśnie sadzeniu. Wykorzystujemy też odnowienia naturalne wielu gatunków, takich jak brzoza, osika, graby. Nikt po prostu nie niszczy tych odnowień naturalnych, tylko one są wkomponowywane w odnawiane tereny.
We wszystkich nadleśnictwach sadzicie mniej więcej porówno, czy jakieś co roku są inne nadleśnictwa, gdzie przybywa tych drzewek trochę więcej?
Przez to, że w 2016 roku był huragan, który uszkodził nam powierzchnię ponad 300 hektarów, czekają nas duże zadania odnowieniowe i chociażby w tym roku nadleśnictwo do Ilidy ma do odnowienia ponad 250 hektarów, także jeżeli w poprzednich latach średnio sadziliśmy około 100 hektarów rocznie, przez kilka kolejnych lat te odnowienia będą na dużo wyższym poziomie.
Gdzie jeszcze z takich większych miejsc, gdzie będą sadzone drzewa?
Czy praktycznie w każdym nadleśnictwie mamy prace odnowieniowe, ponieważ użytkujemy w sposób zrównoważony zasoby leśne i musimy, mamy taki obowiązek, zresztą ustawowy, wprowadzać powtórnie w postaci odnowień las na te powierzchnie. I teraz w zależności od tego, tak jak kolega tutaj wspomniał, mogą to być zjawiska klęskowe, ale także wynikające z bieżącego użytkowania i mamy obowiązek w ciągu najbliższych 5 lat, tak mówi ustawa, wprowadzić powtórnie las na tą powierzchnię i nadleśnictwo, posiadając zasoby sadzonek, posiadając możliwości też produkcyjne, czyli takie, które umożliwią wsadzenie tego lasu z powrotem, no, podejmują decyzje, planują i dokonujemy takich prac.
Wiosna to taki pracowity czas, jeśli chodzi o właśnie drzewa dla was leśników. Zresztą w każdym ogrodzie coś sadzimy, coś pielimy, w przyrodzie dużo się dzieje, no ale dla was to jest też czas różnych imprez, które organizujecie, no i akurat tak się składa, że ten weekend, czy długi weekend, dosyć intensywne i dwie najbliższe, między innymi dziś posadziliście, odnowiliście powierzchnię leśną zniszczoną huraganem w 2017 roku.
To jest powierzchnia ponad 2-hektarowa, posadziliśmy ponad 10 tysięcy drzew. Także chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom.
Bo nie sadziliście sami.
Nie sadziliśmy sami, odwiedzili nas lokalni mieszkańcy, harcerze, także sporo osób.
Ta akcja była w Białymstoku.
W ramach akcji sadzimy 1000 drzew na minutę. Każdy z sadzących mógł się wpisać na taką pamiątkową listę, która została zamknięta w kapsule czasu, zakopana przy pamiątkowej tablicy. Także wszyscy mieli szansę zobaczyć, jak należy sadzić las, przyczynić się do właśnie powstania tego nowego pokolenia lasu.
Czy w najbliższym czasie jeszcze podobne imprezy szykują się?
Tak, w wielu nadleśnictwach są podobne akcje. My staramy się co roku w jednym z takich przygotowanych miejsc wspólnie gdzieś tam z lokalną społecznością taki las posadzić.
Praktycznie w każdym nadleśnictwie są organizowane akcje dla urzędów, samorządowców. Jest to takie wiosenne spotkanie z lasem. Zapraszamy wszelkie urzędy, żeby ten las z nami wspólnie posadzili. Praktycznie corocznie mają miejsce takie spotkania.
I 1000 drzew na minutę? Dobrze usłyszałam?
Tak, 1000 drzew na minutę.
To się da?
Jest to przeliczenie.
Przeliczenie wszystkich drzew posadzonych w Polsce na minuty danego roku.
To
jest jedna rzecz, która się dzieje. Natomiast też dzisiaj rozpoczął się kiermasz sadzonek. Od wielu lat organizujecie już to, zawsze wiosną i jesienią. Właśnie, las bliżej nas.
To już stało się tradycją, że ten kiermasz jest organizowany od właśnie blisko 10 lat. Już teraz wręcz mieszkańcy do Białegostoku się dopominają, dopraszają się, pytają, kiedy będzie następny i tak dalej, bo przyjeżdżamy z sadzonkami do miasta.
Z tych szkółek, o których mówiliśmy.
Z tych właśnie szkółek tutaj, lokalnych, najczęściej są to szkółki z Puszczy Knyszyńskiej otaczające tutaj Białystok, bo w innych miejscach regionu też są takie podobne kiermasze organizowane, na przykład gdzieś w Przepietowie czy w północnych rejonach. Dodatkowo taką akcją zachęcającą czy też młodzież, czy innych mieszkańców do uczestnictwa w tym kiermaszu jest akcja Sadzonka za makulaturę, gdzie za każde 5 kg makulatury można otrzymać sadzonkę drzewa leśnego. Sadzenie drzew jest bardzo pozytywnym działaniem. Uważamy, że ktoś, kto chce dbać o dobro przyrody, o ochronę przyrody, powinien posadzić jak najwięcej drzew.
Ta akcja Sadzonka za makulaturę cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
Praktycznie w każdej edycji gromadzimy około 20 paru, 30 ton
to ładnie
makulatury. czyli to jest taka ilość pokaźna, która gdzieś tam by zalegała, czy gdzieś trafiła na śmietniki, a w zamian za to ci, którzy dostarczają, często są to szkoły, organizują przy okazji jakieś akcje zbierania makulatury i upiększania terenów wokół szkoły, żeby takie drzewka posadzić. Tak być powinno.
Czyli w sobotę i w niedzielę możemy przynosić makulaturę. Za 5 kg makulatury dostajemy drzewko.
Tak jest.
Duże, małe?
Różne, bo to będą oferowały nadleśnictwa i będą tam sadzonki różnych gatunków drzew leśnych. Podkreślamy, że leśnych, bo takie mamy do dyspozycji i takie propagujemy.
Czyli na przykład na tuję taką ogrodową nie ma co za bardzo liczyć?
No raczej nie.
A krzewy?
Krzewy tak. Nie będą to krzewy ozdobne może, ale takie lokalne, które tutaj w regionie występują. Jeżeli będą w ofercie nadleśnic, to można również taką sadzonkę otrzymać.
To pewnie jeszcze zapytam coś, co chcieliby widzieć słuchacze, a ja pamiętam naszą akcję Zielonym do Góry z Wami, zresztą organizowaną przez wiele lat i zawsze była duża walka o te drzewka, bo ktoś chciał takie, a ktoś też chciał takie i był problem, czy tu można wybierać, czy nie można wybrać.
No, wymagania
sobie
klientów są bardzo różne, staramy się temu wszystkiemu sprostać.
Jest możliwość wyboru, czy nie?
Jest możliwość wyboru, są różne gatunki drzew, liściaste, iglaste, ale z doświadczenia tego kilkuletniego wiem, że największą popularnością cieszą się nasze lokalne świerki.
My za chwilę sobie porozmawiamy o tym, jak sadzić las, potem jeszcze jak sadzić drzewa w ogrodzie.
Ekosfera, audycja Anety Gawaburdy.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o lesie, o tym, jak sadzić drzewa. Gośćmi są leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Robert Cierech, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej, Marek Masłowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi i Piotr Gołębiewski, inżynier nadzoru w nadleśnictwie do ILiDy. Mówiliśmy o tym, jakie akcje odbywają się, bo bardzo dużo jest akcji związanych z sadzeniem drzew. Mówiliśmy o tym przed piosenką. No a teraz zrobimy, bo o to bardzo często pytają słuchacze, a mało jest informacji na ten temat. Zrobimy takie ABC sadzenia lasu. No to zacznijmy od tego, kiedy rozpoczynamy sadzenie. Zawsze były dwie teorie. Jedni mówią, że wiosną, inni mówią, że jesienią. To kiedy?
Zarówno jeden i drugi okres jest dopuszczalny, ale zasadniczo uważamy, że lepszy jest okres wiosenny, choć on trwa zdecydowanie krócej, bo jesienią można sadzić sadzonki od września do października załóżmy, ale ważne, żeby one się jeszcze ukorzeniły. Natomiast wiosną zasadniczo sadzimy w kwietniu i ta sadzonka po prostu się ukorzenia, się wzmacnia do kolejnej zimy i już jest bardziej odporna. Natomiast ta posadzona w jesieni niekiedy narażona jest na uszkodzenie z powodu silnych mrozów, bo jeszcze wtedy ona przeżywa taki lekki szok posadzeniowy i wtedy jest mało odporna. Jeszcze mamy właśnie te sadzonki kontenerowe, które mogą w lepszym stopniu być wykorzystane w okresie jesiennym. Czyli one są z bryłką i wtedy już nie ma tego problemu, że ona może być niedostosowana do warunków.
Sadzenie wykonujemy ręcznie? Nic nie wymyślono lepszego jeszcze
nie,
w tej chwili?
Są sadzarki, tylko że to są głównie na grunty porolne. Na takich powierzchniach leśnych są karpy, które niestety uniemożliwiają proste właśnie sadzenie tego typu sprzętami. Dlatego takim chyba najtańszym i najlepszym sposobem jest sadzenie ręczne.
No dobrze, a techniki sadzenia?
Zasadniczo są dwie. Zależy od rodzaju stosowanych sadzonek. Jeżeli to są sadzonki jednoroczne, sosnowe, nieduże, niedużym systemem korzeniowym jest taka technika sadzenia pod kostur. Jest to takie urządzenie metalowe, które się wbija do gleby, robi się taką szparę, gdzie się wkłada system korzeniowy sadzonki i następnie dociska.
Nie potrzeba wtedy kopać takiego dołu, tak? To idzie wtedy dużo szybciej.
I to jest do małych sadzonek głównie. Jeżeli mamy malutkie sadzonki, to metoda sadzenie w szparę pod kostur, tak? Dobrze usłyszałam. A druga metoda? Większe drzewka?
No, do większych drzewek niestety musimy przygotować większy obszar gleby, no i tutaj trzeba czasami wykopać dół i to niejednokrotnie dość duży, bo jednak staramy się przy technice sadzenia nie deformować korzeni, nie powodować zagięć albo uszkodzeń, bo to automatycznie podnosi stres tej sadzonki i powoduje, że albo się nie przyjmie w ogóle, albo czas adaptacji do tych warunków będzie trwał dłużej.
Gdzie zakładamy nowy las?
No z tym zakładaniem nowego lasu to jest pewien problem, ponieważ las jako zbiorowisko roślinne jest w Polsce szczególnie chroniony. I tutaj musimy sobie dokładnie przemyśleć i zastanowić się, czy dany obszar, który jest w naszym posiadaniu, nie będzie kiedyś potrzebny do wykorzystania w innym celu. Bezwzględnie należałoby sprawdzić, czy ten teren, który chcemy przeznaczyć pod las, jak jest przeznaczony w planie, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki istnieje, czy nie będziemy musieli go przedwcześnie wyciąć, bo na przykład jest tam zaplanowana inna inwestycja na przyszłość, czy inne przeznaczenie danego gruntu, na przykład na cel budowy. Jeżeli już upewniliśmy się, że mamy wszystkie niezbędne do tego instrumenty, no to myślę, że sprawa jest dalej prosta. Powinniśmy sprawdzić, zwrócić się do fachowców, którzy potrafią ocenić dobór sadzonek, jaka jest tam gleba, jak to należy posadzić i wtedy już uzbrojeni w te wszystkie informacje możemy spokojnie przystąpić do zakupu sadzonek i udania się na powierzchnię.
A takie przykłady miejsc, gdzie sadzić nie powinniśmy, chociaż teren należy do nas, ziemia, pod liniami energetycznymi?
Linie energetyczne na pewno są dzisiaj barierą, prawda, bo zdajemy sobie sprawę, widzimy, że co jakiś czas one są konserwowane. Myślę, że powinniśmy też mieć trochę wyobraźni przy sadzeniu, prawda, czyli przewidzieć, do jakich rozmiarów urosną dane drzewa, sprawdzić, jaki będą miały wpływ na otoczenie, bo tutaj ma też swoje znaczenie, na przykład odsunięcie linii drzew od granicy innej własności. Może sąsiad sobie na przykład nie życzyć, żeby ten las ocieniał mu, czy przeszkadzał w przypadku budynków, obiektów małej infrastruktury, czy nawet ogródków, sąsiedztwo ogródka przydomowego i lasu raczej tutaj ze sobą koliduje. Czyli tutaj bezwzględnie musimy pomyśleć na temat funkcjonowania obszarów też dookoła lasu i unikać takich miejsc.
Kolejny etap to jest przygotowanie terenu już, kiedy wszystko już wiemy, kiedy wszystko mamy legalnie. Jak przygotować taki teren?
Pługiem leśnym.
Prywatna osoba może go wypożyczyć.
Jeżeli to jest duża powierzchnia, myślę, że tu kwestia wypożyczenia nie wchodzi w grę, bo leśnictwa nie wypożyczają takich rzeczy. Trzeba mieć po prostu swój sprzęt i we własnym zakresie.
Są firmy usługowe, które przyjemnością to, że tak powiem, tak, wykonają takie zlecenie.
Dokładnie.
Można... Zakłady usług leśnych, które posiadają odpowiedni sprzęt do przygotowania gleby.
Można wypożyczyć z wypożyczalni sprzętu. Są różne sposoby. Jeżeli już powiedzmy mamy przygotowaną tą glebę, tym wspomnianym wcześniej pługiem, możemy przystąpić do odnowienia. Jeżeli chodzi o gatunki liściaste, właśnie jeżeli będziemy sadzić właśnie w ten dołek, najlepiej, żeby ta gleba była przygotowana przez pogłębienie. Wtedy to sadzenie przebiega dużo łatwiej. Ponadto najlepszym okresem do przygotowania gleby jest jesień, ponieważ wtedy ta gleba dostaje więcej wody, jest większa wilgotność, co później pozytywnie wpływa na te sadzonki, które są sadzone wiosną.
Czy w jakiś sposób, jeżeli na przykład sadzimy sami las, mamy jakąś tam ziemię, czy to musi w jakiś sposób być z wami konsultowane? Mimo, że to jest prywatny teren.
Z nami
są przepisy,
może
które
niekoniecznie, ale na pewno z gminą i z planem zagospodarowania przestrzennego. To jest pierwsza sprawa, że taki grunt, załóżmy, który był użytkowany rolniczo, zanim zostanie zalesiony, musi być decyzja z gminy, że on może podlegać zalesieniu. W tej chwili są możliwości dofinansowania prac zalesieniowych i jeżeli już prywatny właściciel taką decyzję z gminy uzyska, może się zgłosić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgłosić potrzebę zalesienia takiej działki. Następnie agencja kieruje go do właściwego nadleśnictwa. Leśnicy sporządzają plan rozmieszczenia rozmaitych gatunków oraz technikę sadzenia, sposoby zabezpieczenia i pielęgnacji, tak zwany plan zalesieniowy. Na podstawie tego planu można zrealizować to zadanie i otrzymać dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji.
Jakich upraw jest najwięcej w Polsce? Czy sztucznych, czy naturalnych?
Zdecydowanie więcej jest upraw sztucznych, niemniej powierzchnia tych upraw naturalnych wzrasta i myślę, że w Polsce one stanowią ponad 10% wszelkich odnowień. Dlaczego sztuczne? Ze względu na fakt, że one są bardziej jednolite i bardziej odporne i szybciej są w stanie jak gdyby pokryć glebę, doprowadzić do osłony tej gleby i szybciej następuje udatność tak zwanej uprawy.
Oczywiście obsiew naturalny wystąpi wtedy, kiedy mamy drzewostan, który jest nam w stanie obsiać ten teren otwarty, bo to o tym mówimy, po pierwsze. Po drugie, oczywiście, jeżeli wchodzimy z gatunkami sztucznymi, sadząc je sztucznie, to wprowadzamy taki skład, jaki byśmy chcieli mieć tam docelowo, prawda? Natomiast w przypadku obsiewu naturalnego musimy go trochę potem korygować, bo zdajemy się na prawa natury, prawda? Tym bardziej, jeżeli to jest obsiew tak zwany sukcesyjny, czyli ten pierwszy etap sukcesji, to najczęściej są to gatunki lekko nasienne, brzoza, osika, czasem olcha, a powiedzmy docelowo by warunki wskazywały, że powinny tam być gatunki kolejnego etapu sukcesji, czyli właśnie dęby, klony, lipy. I z tymi gatunkami, jeżeli chodzi o obsiew naturalny, jest trochę trudniej.
Posadziliśmy las i teraz siedzimy, patrzymy, nic więcej, czekamy.
Każde młode pokolenie wymaga troskliwej opieki i musimy temu młodemu pokoleniu początkowo pomóc, no bo jest sytuacja taka, że chwasty rosną dużo szybciej, mogą zagrażać tym sadzonkom, no czyhają też inne niebezpieczeństwa, też owady. Musimy po prostu taki monitoring prowadzić na tych uprawach i to, co zagraża tym drzewkom, po prostu kształtować, usuwać te zagrożenia, pielęgnować i tak dalej. Także chwasty w pierwszych 2-3 latach jednak trzeba troszeczkę eliminować, wykaszać i tak dalej. Nie stosujemy żadnych zabiegów chemicznych, tylko zabiegi mechaniczne poprzez wykaszanie tych chwastów, to co ułatwia wzrost sadzonkom w okresie wegetacyjnym, jak również zapobiega ich może zniszczeniu w okresie zimowym, bo jeżeli chwasty przykryją sadzonkę i to przysypie jeszcze śnieg, to jakieś pleśnie wchodzą i tym podobne rzeczy, nie możemy, czy też gryzonie atakują te sadzonki, nie możemy do tego dopuścić.
Innym zagrożeniem jest też zwierzyna. Niestety wysokie stany zwierzyny powodują, że jeżeli ich odpowiednio nie zabezpieczymy, są niestety zgryzane. Stąd te wszystkie ogrodzenia, które widzimy. Tam, gdzie się nie da ogrodzić, smarujemy odpowiednimi repelentami, zniechęcając tą zwierzynę do zgryzania i na to niestety ponosimy bardzo duże koszty.
Ekosfera.
Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku są dziś gośćmi w Ekosferze. Rozmawiamy o sadzeniu lasu. Przed piosenką leśnicy zdradzili, jak sami to robią i jak warto to robić. A było, można powiedzieć, krótkie trochę ABC sadzenia lasu, a teraz będzie ABC sadzenia drzew w ogrodzie na działce. Teoretycznie jest to trochę podobne, ale nie zawsze. Powiedzmy teraz o tych drzewach w ogrodach czy na działkach. Jakie są terminy? Czy to, co mówiliśmy, jeśli chodzi o las, jesień, wiosna, te kontrowersje czy dylematy tutaj też się sprawdzają?
Wszystko zależy od tego, czy sadzonka, którą użyjemy, jest z otwartym systemem korzeniowym tak zwanym, czy też zakrytym, czyli czy to jest na przykład sadzonka w doniczce gdzieś kupiona, która może być w każdej porze roku praktycznie posadzona, bo te z otwartym systemem korzeniowym, czyli takie wyjęte z gruntu, najlepiej jednak posadzić jest na wiosnę i przy tym należy zwracać uwagę, żeby dołek pod tą sadzonkę był adekwatny do systemu korzeniowego, który posiada ta sadzonka, żeby tam go nie zakręcać, nie ścinać i tak dalej. On powinien być ułożony w miarę luźno.
I czyli zasada sadzenia jest
identyczna. Identyczna zasada sadzenia i przede wszystkim nie wolno dopuścić do przesuszenia tego systemu korzeniowego. Nie można sadzonek zostawiać z tymi systemami korzeniowymi gdzieś w miejscu nasłonecznionym na jakiś dłuższy czas. Jeżeli obumrze system korzeniowy z błośnikami, niestety sadzonka prawdopodobnie nam nie ruszy i pozostanie martwa.
Czy leśnicy sadząc las sprawdzają odczyn gleby? Bo wielokrotnie jak rozmawiamy z działkowcami czy z ogrodnikami, no to ten odczyn gleby jest dosyć istotny w naszym ogrodzie. Oczywiście można to zrobić w stacji chemiczno-rolniczej. Kosztuje to naprawdę grosze. U was to byłby chyba duży problem, gdybyście sprawdzali odczyn gleby.
My dostosowujemy gatunki do typów gleby, które posiadamy w lesie i takie badania przeprowadzamy w trakcie prac urządzeniowych, planistycznych. Przeprowadzamy takie ekspertyzy, przygotowujemy mapy glebowe, osiedliskowe, które są w nadleśnictwach i w tym momencie wiemy, w jakich miejscach danej powierzchni występuje jaki typ gleby. To się oczywiście wiąże też z kwasowością, czyli z pH. I dostosowujemy dobór gatunków do tego. Także takie prace, mimo że mamy skalę dużo większą, przeprowadzamy.
W ogrodach warto to zrobić?
Ogólna zasada jest taka, że gatunki iglaste wymagają gleby bardziej kwaśnej,
natomiast gatunki
liściaste bardziej gleby obojętnej, a nawet zasadowej.
Istotne dosyć przy sadzeniu drzew jest rozstaw tych drzew, bo często zapominamy, że te drzewa się rozrastają, że mają po czasem po kilka metrów, niektóre rosną bardzo szybko i potem nagle się dziwimy, że albo stoją za blisko domu, albo za blisko siebie i jest problem. Czy jest jakaś zasada, jakie drzewo w jakiej odległości sadzić?
Mamy swoje branżowe normy zwane zasadami hodowli lasu.
One nie przekładają się na ogrody?
No, ogrody niekoniecznie, ale na zalesienia gruntów prywatnych jak najbardziej, ale na te zalesienia, gdzie ma powstać docelowo las. I one określają nam normę w ilościach w tysiącach sztuk na hektar, z tego wynika też ten rozstaw, który sadzimy. Natomiast jeżeli chodzi o sadzenie w ogrodach, no to trzeba po prostu uruchomić swoją wyobraźnię i tak popatrzeć, jak to drzewo będzie wyglądało po latach kilkunastu czy kilkudziesięciu, i wtedy można ewentualnie łączyć jakieś drzewa, które jedno pod drugim może rosnąć i tak dalej, albo sukcesywnie dosadać. Jedno będzie starsze, drugie będzie młodsze i wtedy to łączyć.
A czy z waszych doświadczeń wynika, że któreś rosną dużo szybciej i wtedy powinniśmy o tym bardzo pamiętać?
Zdecydowanie tak.
Liściaste?
Są drzewa, które rosną szybciej, są drzewa, które rosną wolniej.
Iglaste?
Na przykład brzoza rośnie bardzo szybko, modrzew rośnie bardzo szybko, natomiast dąb rośnie dość wolno w stosunku do tych poprzednich gatunków. Jeśli chcemy, żeby to drzewo było ugałęzione od samego dołu, żeby było piękną choinką świerkową czy też inną, to ono musi mieć odpowiednią przestrzeń, czyli wtedy tą więźbę, czyli ten rozstaw, jak gdyby rozluźniamy.
Natomiast wszystko zależy tak naprawdę od gatunku.
Ile świerk od świerka?
To w zależności od tego, jaki chcemy mieć pokrój, tak? Jeżeli jedziemy Honda, jaki cel, tak.
W ogrodzie.
Jeżeli w ogrodzie, no to myślę, że tak 2 metry to jest to taka...
W lesie.
Jak się nam tylko podoba, czy chcemy mieć żywopłot, czy chcemy mieć takie piękne drzewa, które rosną gdzieś.
Słuszna uwaga, bo ze świerka jest bardzo ładny żywopłot i wtedy sadzimy najczęściej w 2 rzędach równoległych z rozstawem co metr sadzonki i z przejściem takim ukośnym.
A to trzeba mieć chyba duży teren, bo mówimy ciągle o tych leśnych takich, czy o dużych terenach, prawda? A gdyby to przełożyć na ogród, to tam za dużo tych świerków nie posadzimy. No, może.
Dokładnie.
Nie? Jeżeli to będzie żywopłot, na przykład, który ma 10 metrów, ma mieć 10 metrów, to wtedy posadzimy 20 drzewek w 2 rzędach.
Ale musimy mieć świadomość, że świerk dorasta tam do 40 metrów wysokości nawet, więc jeżeli nie będziemy go strzyc, no to może się okazać, że jeden nam na podwórku w zupełności wystarczy.
A może nawet być za dużo.
Tak, a może być nawet za dużo.
Przycinanie drzew.
Bardzo lubią. Czy trzeba przycinać? Można przycinać, może tak bym w tej kategorii powiedział, w odpowiednim okresie czasu, czyli w okresie zimowym czy też wczesnowiosennym można takie drzewka kształtować odpowiednio.
W ogrodzie.
W ogrodzie.
No a wy w lesie?
Raczej nie stosujemy.
Bardzo
no
rzadko.
Chyba, że trzeba, prawda? Bo coś zagraża.
Jako jedna z technologii.
Przy granicach gdzieś tam z własnością. Czy też rzadko stosujemy podkrzesywanie drzew, tak zwane, czyli usuwanie martwych gałęzi.
Palikowanie, to też taki ogrodniczy termin.
Zdarza się to rzeczywiście i to najczęściej chyba widzimy jeżdżąc nowo budowanymi drogami, gdzie drzewka są dodatkowo wzmacniane palikami właśnie w takim celu, żeby najczęściej wiatr, żeby nie robił im krzywdy, bo są powiedzmy wypędzone bardzo wysoko, mają bardzo wiotkie pnie, ale też zdarza się, że używając takich palików, tylko wtedy jest ich dużo więcej wokół każdego drzewka, na przykład zabezpieczamy je przed dostępem tam, swobodnym dostępem zwierząt, które mogłyby nam je uszkadzać, prawda?
Pielęgnacja drzew po posadzeniu potrzebna, to już mówiliśmy przy lesie, a takich drzew w ogrodzie, co musimy zrobić?
Znaczy w ogrodzie już zwykle mamy jakieś inne warunki, powiedzmy i ten wzrost konkurencyjnych gatunków jest znacznie ograniczony, więc jakby ta pielęgnacja taka typowo leśna tutaj mniej wchodzi w rachubę, natomiast no możemy takie drzewko w zależności od tego, jaką mamy fantazję, a niektóre gatunki szczególnie są, tak jak tu kolega zaznaczył, i podatne, i nawet właściwe do kształtowania, więc możemy sobie swobodnie rozpoczynać kształtowanie, zwracamy tylko oczywiście uwagę, żeby tego nie zrobić za mocno, bo możemy przyciąć gatunek za mocno, ogłowić i w tym momencie już nam nie wzrośnie dalej. Ale jest to jak najbardziej w ogrodach stosowane, mamy piękne błonie purpurowe, na przykład bardzo ładnie kształtowane, czy wierzba bardzo ładnie daje się kształtować.
Pamiętajmy, że przy przycinaniu warto jest zabezpieczyć miejsca przycin specjalną maścią, zabezpieczając je od grzybów, możemy nawozić takie rośliny, możemy szczepić je różnymi innymi gatunkami, także w ten sposób myślę, że...
Zresztą typowa mazowiecka wierzba, którą tak często widujemy, nawet nie wiem, przy pomniku Chopina, to jest taki właśnie gatunek wierzby, która ma gruby pień i potem takie wiotkie gałązki, to jest wynika z tego, że była bardzo często przycinana.
Ogławiana. Powiem jeszcze tak kolokwialnie, drzewo to też jest roślina, tak jak ludzie rozmawiają z kwiatami, tak mogą w ogrodzie rozmawiać z tymi drzewami.
No, brzozy nawet mają terapeutyczne działanie.
Dowiedzieć się, co te drzewo najbardziej potrzebuje i starać się stworzyć te najlepsze warunki.
My mówimy dzisiaj głównie o drzewach, o lesie, o drzewach w ogrodach, natomiast leśnicy w ramach tych nasadzeń sadzą także krzewy.
Zgadza się. krzewy stosujemy przede wszystkim...
No pola porzeczek w lesie raczej nie zobaczymy.
Nie, ale dzikich drzew owocowych, na przykład dzikich śliw czy dzikich jabłoni. Stosujemy taką zasadę, która jest również w naszych przepisach jest zawarta, że przy granicy z inną własnością tworzymy tak zwane strefy ekotonowe. Tak samo przy ciągach komunikacyjnych i tak dalej. Staramy się nie tworzyć wysokiej ściany drzew, nie kształtować, tylko tworzyć taką warstwę krzewów, również owocowych, które blokują dostęp do lasu dla takich sytuacji jak wiatr, kiedy z otwartej dużej przestrzeni, żeby nie wpuścić go, i ta strefa ekotonowa ma to zapewnić. To też również miejsce bytowania wielu gatunków zwierząt czy ptaków przy skrajach pól czy łąk, żeby tam było jak najwięcej tych krzewów owocowych.
A takie typowe krzewy owocowe?
Jarzęby.
Róża, głóg.
Tego typu. Czeremcha.
Róże, głogi, czeremchy, dzikie śliwy, grusze, jabłonie. Także.
Można jeszcze wspomnieć, bo mówiliśmy cały czas o sadzeniu, prawda? Albo o odnowieniu naturalnym, ale też możemy zastosować metodę łączoną. Czyli jeżeli ktoś nazbierał żołędzi albo udało mu się pozyskać jakieś nasiona, może sam to siać w gruncie i też naprawdę daje to niezłe rezultaty. Oczywiście nie ma tak wspaniałego i tak szybkiego efektu jak przy sadzeniu, że zakończyliśmy pracę i mamy już wizualnie wyraźne drzewka. No, z siewem jest trochę trudniej, ale jest to wykonalne.
Coraz częściej stosujemy właśnie takie, jak tutaj kolega powiedział, odnowienia łączone, gdzie wykorzystujemy odnowienie naturalne, czyli to, co natura sama nam dała. Troszeczkę dosadzamy, troszeczkę dosiewamy jeszcze, także zależnie od tego, jaki posiadamy materiał i co możemy w danym miejscu wykorzystać. Tutaj jeszcze chciałbym dodać, tam były dwie metody sadzenia, pod kostur i pod łopatę. Mamy jeszcze trzecią metodę sadzenia, mianowicie do tych sadzonek nowych, kontenerowych. Czyli to jest taki specjalny kostur, który robi dołek dokładnie taki, jaką bryłkę ma sadzonkę. I w ten dołek wkładamy tą bryłkę sadzeniową i wszystko jest zgrane ze sobą.
Ale podstawowa zasada oczywiście przy sadzeniu i drzew, i krzewów zielonym do góry.
Bez względu.
I nie przesuszyć systemu korzeniowego.
I nie przesuszyć systemu korzeniowego. O tym pamiętajmy. Gośćmi w Ekosferze byli dziś leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Robert Cierech, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej. Marek Masłowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi. I Piotr Gołębiewski, inżynier nadzoru nad leśnictwie. Do Ilidy Aneta Gołaburda. Kolejna Ekosfera. Za tydzień już zapraszam.
Ekosfera.